To była oczywiście grupa La Poème Harmonique, Vincent Dimestre, pięknie śpiewali. No i tak się złożyło, że w studiu Radia Kraków Kultura na co dzień gościmy osobę, która też potrafi pięknie śpiewać, to Maria Wilczek-Krupa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Właściwie to, czy jest taki dział działalności muzycznej, w którym nie potrafisz działać?
Jest mnóstwo takich działów, w których nie potrafię niestety działać, chociaż bardzo bym chciała. Na przykład bardzo bym chciała umieć grać na skrzypcach.
A na kontrabasie?
Nigdy o tym nie myślałam, bo jest większy ode mnie znacznie, ale byłoby to ciekawe.
Przypomniał mi się, to chyba Barbara Kraftówna śpiewała taką piękną piosenkę. Jeremiego
Sharp Przybor. Pan Bass.
Sharp Pan Bass. No proszę, od razu zna odpowiedź, zaliczona. A Maria Wilczek-Krupa, tak, ten Przybora się tak pojawił nie bez tak zwanej kozery, bo teraz pracujesz nad książką na temat pana Jeremiego.
Tak, i to pracuję już od dłuższego czasu, nigdy tak długo książki nie pisałam. Sama jestem zaniepokojona, czy to dobrze, czy to źle. Natomiast rzeczywiście w tym temacie teraz jestem, w temacie piosenki poetyckiej Jeremiego Przybory, jego życia, twórczości.
Powiem szczerze, że no, od dziecka uwielbiam i bardzo lubię czytać jego niezwykłe wspomnienia, Przymknięte oko opatrzności. To jest bardzo ważne, bo w tej, u Przybory ważne są też te słowa, ale też muzyka. No i to Sharp Pan Bass. Pozdrawiamy wszystkich basistów, kontrabasistów, a Maria Wilczek-Krupa, którą dziś gościmy, gra na wielu instrumentach, no to jest i fortepian, i organy, prawda? Ale też prowadzi szkoły muzyczne, prywatne.
A jedną, tak. Muzyczną, to jedną.
Ale jazzową też przy okazji, tak? Patronem jest Komeda.
Tak, patronem jest Krzysztof Komeda, jeden z moich ukochanych kompozytorów, zarówno filmowych, jak i jazzowych.
I a praca doktorska na jaki temat była?
Akilar to była.
Akilar. No i też przy okazji, jeżeli wpiszemy sobie nazwisko Wojciecha Akilara do przeglądarki, to nam się też wyświetli Maria Wilczek-Krupa, bo napisałaś o nim potężną książkę. Doktorat przy okazji też się objawił. To trochę będziemy wspominać w tym roku Wojciecha Akilara, bo będzie okrągła rocznica urodzin.
Tak, tak, 90.
A przy okazji, no właśnie, bo to Kraków-Warszawa wspólna sprawa, kiedyś było takie hasło na demonstracjach w latach 80., to w Warszawie pojawi się teraz niezwykły balet pod tytułem Dracula.
Dracula, tak, niebawem już.
I tak się akurat składa, że to słowo wstępne w programie to jest właśnie autorstwa naszej krakowskiej artystki Marii Wilczek-Krupy, którą gościmy. Tak przy okazji, Drakuli to jest jedna z najciekawszych ścieżek dźwiękowych. W latach 90. słynny film Francisa Forda Coppoli o właśnie niezwykłych zdarzeniach, ale ta muzyka, ona robi wrażenie, że to jest też ciekawe, bo w Cudze chwalicie swego nie znacie, to nie Polacy, tylko Amerykanie zrobili suite orkiestrową, prawda, z tak, tej muzyki i grali ją normalnie w programach filharmonicznych.
Dalej grają, tak, no właśnie, najbardziej. Chociaż tam nie ma takiej dużej tradycji grania muzyki filmowej na koncertach, jak w Europie. Ale, to jeżeli jest, to Killer jest rzeczywiście takim punktem sztandarowym.
No to w takim razie, tak, piszesz teraz książkę o poezji śpiewanej, tak to nazwijmy, jak, chociaż dziwnie to brzmi. No ale Jeremi Przybora jest ważną osobą, ale też ważną osobą jest Górecki. Napisałeś o nim książkę, która nazywa się Górecki, geniusz i upór.
Tak jest.
I właśnie rozszyfrujmy ten tytuł, geniusz i upór, bo my dzisiaj trochę zapomnieliśmy chyba o Góreckim, w sensie mówię o publiczności.
No, publiczność polska nigdy specjalnie nie była jego wielkim orędownikiem, nad czym bardzo boleje środowisko muzyczne. Górecki jest bardzo znanym kompozytorem cały czas, myślę, za granicą przede wszystkim. I to ona zresztą go wypromowała. Pamiętajmy, że Trzecia Symfonia została wypromowana w Londynie i dzięki temu Górecki się objawił jako kompozytor światowy. Natomiast my zawsze go gdzieś trzymamy z boku. Być może to wynika też z pewnych jego konfliktów ze środowiskiem muzycznym, z muzykami, z wykonawcami, z dyrygentami. No, Górecki nie był prostym człowiekiem, nie był łatwy. I tutaj do tego tytułu nawiążę, o który poprosiłeś, żeby go rozwikłać. No ten upór właśnie. Ten upór i niezłomność pewnego rodzaju. Ja o tym zresztą w książce piszę, że właśnie on nie był tylko uparty, on był niezłomny. On stał przy prawdzie i był człowiekiem bardzo szorstkim, ale właśnie takim wiedzącym, czego chce i absolutnie stojącym za prawdą. Nawet gdyby miała być niewygodna i komuś szkodzić.
I czasem, gdy trzeba było, to nie przebierał w słowach.
Oj,
w obronie
nie,
tej
absolutnie.
Prawdy.
Niektóre cytaty się nie nadają. Nie o tej porze.
No dobrze. Ale to w książce, mam nadzieję, znajdziemy takie cytaty. Tak. Książka Górecki, Górnisz i Upór, Maria Wilczek-Krupa. Ale tak przy okazji wspomnieliśmy Góreckiego, bo wiem, w tym tygodniu, w poniedziałek, czyli 4 kwietnia, przypadła 45. rocznica premiery jego najsłynniejszego dzieła na świecie, czyli Trzeciej Symfonii. I właśnie tak o tym świecie mówimy, no bo ta premiera miała miejsce na świecie, czyli we Francji, prawda?
Tak.
Taki arcypolski utwór, prawda?
Tak, i Górecki był oczywiście niezadowolony z tego wykonania. Może nie aż tak bardzo, jak później z polskiej premiery na warszawskiej jesieni, bo tam się skończyło awanturą jakąś straszną.
Natomiast tam we Francji.
W Polsce. Natomiast we Francji też był niezadowolony i uważał, że jest to dzieło niezrozumiane, że w za szybkim tempie zostało zagrane. Górecki, jak wiadomo, jest mistrzem wolnych temp. I uważał, że tak jak zaplanował w partyturze, on drobiazgowo pisał, ile powinien trwać utwór, ile każdy takt, jest to bardzo trudne dla muzyka, no bo granie na instrumencie smyczkowym w tak wolnym tempie, tak powtarzalnych cały czas fraz albo długich dźwięków po prostu rękę męczy, muzykom ręce puchły.
No tak.
No to Górecki mówił, że mało jeszcze spuchły.
No, nie miał litości, ale też z drugiej strony, no, sztuka, czyli to poniekąd też prawda, którą się w sztuce wyraża, wymaga poświęceń, taka jest.
On tak właśnie uważał.
Zwłaszcza, że słowo pasja, tak? Pasja ma wiele znaczeń, bo oprócz tego, że można grać z pasją, to pasja też oznaczać może mękę, prawda?
Mękę, też zdenerwowanie pewnego rodzaju nawet.
Wspominam o tej Trzeciej Symfonii także dlatego, że to jest cały czas to, co powiedziałem, cudze chwalić się swego nie znacie, bo oczywiście ten utwór w pewnych kręgach istniał i był uważany za kultowy, natomiast to mówiłaś o skandalu, tak? Czyli warszawska jesień 77.
Tak.
I wtedy wielu docenionych twórców uważało, że to jest bardzo prosta muzyka, taka, że za prosta, tak? Że on stworzył dużo bardziej skomplikowaną, bardziej awangardową i nagle jakby regres, tak? To było
odbierane. Tak, tak to zostało odebrane. Wręcz mówiono o tym, że to muzyka prymitywna, kiczowata, że święte obrazki wnosi Górecki na salę koncertową Filharmonii Narodowej i jeszcze uważa, że może to być wielką sztuką. To w kuluarach już rozgorzała taka dyskusja w trakcie prawykonania, na którym Górecki się nie pojawił, został w hotelu w związku właśnie z awanturą na próbach z wykonawcami, głównie ze śpiewaczką, ze Stefanią Wojtowicz i z dyrygentem Andrzejem Markowskim. Także nie był świadom, dopiero mu opowiedziano o reakcjach publiczności i jakby podzieliła się ta publiczność. Niektórzy nawet wychodzili w trakcie. Nazwano go wtedy, to już wcześniej w Baranowie Sandomierskim, kiedy środowisku muzycznemu prezentował swoją symfonię, kompozytorzy zwłaszcza nazwali go muzycznym Nikiforem. No wiadomo, z jakiego powodu. Natomiast o ile kompozytorzy byli właśnie bardzo nastawieni nieprzychylnie do tego utworu, mówiąc o nim, że jest prymitywny, o tyle wielu teoretyków muzyki, krytyków muzyki było zachwyconych. No Chłopecki na przykład, słynny, prawda?
Tak, legendarna postać. No i człowiek, myślę, tak niezwykłej intuicji, bo on po prostu czuł i chyba wiedział, gdzie jest prawda, tak? Że to nie jest wykoncypowane, bo możemy założyć, na przykład to ktoś mógł zakładać, prawda, że to jest wykoncypowane właśnie, żeby wzruszać i tu wzruszać prostymi chwytami, ale tak przecież tak naprawdę w tym utworze nie jest.
Absolutnie nie jest. Zresztą Górecki nie byłby w ogóle chyba zdolny do fałszu, wydaje mi się, o ile prześledziłam jego życie, to nie znalazłam w nim ani grama fałszu właśnie. Owszem, gruboskórność, grubiańskość pewną, można nawet użyć mocniejszych słów, to jak najbardziej właśnie bezlitosność, brak litości. Natomiast na pewno nie fałsz i to było związane, Penderecki później, który na początku też był absolutnie nastawiony negatywnie, później, kiedy już dyrygował Trzecią Symfonią, kiedy się z nią oswoił i zaprzyjaźnił, powiedział bardzo ciekawą rzecz na temat tego utworu. Przede wszystkim powiedział to, że ten rodzaj muzyki wychodzi Góreckiemu z brzucha niejako. Mhm. Czyli właśnie, że nie jest fałszywy, tylko że jest bardzo emocjonalny, szczery, prawdziwy. A drugą rzecz powiedział, że muzyka Góreckiego jest dość szorstka, właśnie prosta w wydźwięku, taki jaki był on sam. I że o ile ta prostota, żeby nie powiedzieć czasami prostackość, Penderecki się wyraził, że pewnego rodzaju gruboskórność przeszkadzały mu w nim jako w człowieku, o tyle w muzyce sprawdzały się znakomicie. Właśnie dlatego, że prawdziwe były, a nie wykoncypowane.
No i właśnie często jest tak, że symfonię kojarzymy jednak jako utwór wybitnie orkiestrowy, ale przecież pamiętamy, że od czasów słynnej 9. symfonii Beethovena już tak nie jest. I właśnie tak jest w przypadku 3. symfonii, że to jest utwór, w którym bardzo ważny jest ten głos ludzki. I tak. Szczególnie teraz w tym czasie, mam przed nami Wielki Tydzień, a przecież utwór zaczyna się od polskiego nawiązania, XV-wiecznego nawiązania do słynnej sekwencji Stabat Mater, który tak. Jest pewnie, można powiedzieć, że muzycznym odpowiednikiem tego, czym w rzeźbiarstwie jest Pieta, prawda?
Tak, mamy tam Lament Świętokrzyski, fragment. Mhm.
I w ogóle to jest tak, że to jest z jednej strony matka płacząca nad swoim synem, a z drugiej strony to jest też dziecko, które jest bez matki i właściwie w dzisiejszej sytuacji tego, co dzieje się tuż obok nas, ten utwór staje się czymś rodzaju katarzis być może. Ja się nie zdziwiłem, kiedy parę dni temu Mark Minkowski, słynny dyrygent, który specjalizuje się w muzyce barokowej przede wszystkim, poruszony, bo on głównie w swoim profilu w mediach społecznościowych rzuca posty związane z koncertami, z muzyką, ale właśnie na swoim profilu opublikował właśnie 3. symfonię Góreckiego, która jest takim właśnie lamentem nad tym dzisiejszym światem.
Nad przeklętym wiekiem XX, jak Herring Grudziński nazwał stulecie nasze minione. Rzeczywiście sam Górecki mówił, że to jest, ten utwór jest pewnego rodzaju apoteozą cierpienia, ale cierpienia, albo raczej manifestem przeciw cierpieniu, przeciw takiemu bólowi związanemu ze stratą. Dla niego strata matki była niezwykle istotnym momentem w życiu, który zaważył na wszystkich jego późniejszych utworach. Przecież mama Henryka Mikołaja Góreckiego zmarła w dniu jego drugich urodzin. On ją bardzo wcześnie stracił. Później miał bardzo ciężkie doznania z nową rodziną jakby. I to gdzieś rzuca piętno na całą twórczość, a w 3. symfonii się bardzo wyraźnie ujawnia, ale w różnych formach właśnie, bo to jest nie tylko, bo tam jest cierpienie matki właśnie po stracie syna, ale jest też cierpienie jest w drugiej części, prawda? Helenka Błażusiakówna, czyli cierpienie córki, która jest więziona i katowana przez nazistów i podejrzewa, że swojej matki już nie zobaczy i mówi, mamo, nie płacz, nie. Więc to cierpienie ma różny wymiar. W pewnym momencie przyjęto, właśnie dzięki tej drugiej części, która zresztą w świecie zrobiła największą karierę, przyjęto, że jest to cierpienie związane z Holokaustem, związane z II wojną światową. I bardzo to Henryka Mikołaja Góreckiego drażniło. On nie chciał, żeby to do konkretnego jednego wydarzenia odnosić, bo właśnie miała być to muzyka o cierpieniu ludzkim w ogóle.
Arcyludzka po prostu.
Tak, arcyludzka, uniwersalna w pewnym sensie, dlatego w naszym współczesnym świecie, a zwłaszcza teraz, kiedy dzieje się to, co się dzieje za wschodnią granicą, 3. symfonia jak najbardziej jest utworem, który się do tego cierpienia może odnosić i je ilustrować.
Też niezwykłe to, że ciągle się pojawia ten motyw cudze chwalicie i tak dalej, że musiały przyjść lata 90. i słynne nagranie właśnie London Sinfonietty. Naprzeł tam śpiewała.
Tak.
I płyta nagle stała się, użyjmy staropolskiego słowa, hitem, prawda? I wszyscy się ekscytowali, w gazetach pisano o tym u nas, że to jest niezwykłe, że płyta z 3. symfonią Henryka Mikołaja Góreckiego znalazła się w Ameryce na liście przebojów i nawet przeskoczyła na tej liście nową płytę Madonny, która była wtedy supergwiazdą, prawda?
Tak było rzeczywiście i jakby przyczyny tego sukcesu, kuluary, kulisy są właściwie nieznane dziś. Znaczy ja próbowałam to prześledzić w książce i rzeczywiście każdego z moich rozmówców też pytałam o to, jak jego zdaniem, jaka była droga do tego sukcesu, bo to rzeczywiście minęło 15 czy 16 lat. Symfonia we Francji nie odniosła sukcesu, w Polsce nie odniosła sukcesu. Właściwie jeden long play był nagrany, prawda? Katlewicz nagrał właśnie z Wojtowiczówną, gdzieś tam trudny do dostania i nagle taki nieprawdopodobny boom. Różne są na ten temat teorie. Być może stoi za tym właśnie radio. w którym jesteśmy.
No, radio, tak, bo radio, ludzie dużo, no w samochodach, tak, bo to też tak. Muzyka, którą ludzie słuchali też, nie wiem, relaksacyjnie i nawet niektórzy medytowali, zwłaszcza, że tam rzeczywiście, tu mówiłaś o tych wolnych tempach, o tym, jak artyści grający na instrumentach smyczkowych cierpieli z tego powodu, ale to, tam się po prostu włącza w pewnym momencie taka transowość, że nawet ktoś, kto nie zna tekstu, nie zna języka, odbiera to na swoich falach, dopisuje swoje treści, prawda, w tych dźwiękach.
Jak najbardziej, to jest pewnego rodzaju transowość, czasem mantra, bo nam się powtarza, przecież zazębiają się różnego rodzaju motywy. Muzyka bardzo relaksacyjna, takie misterium trochę, ale w jakiś sposób właśnie, no nie wiem, trafiające widocznie do takiej struny w człowieku, która jest w każdym z nas i poruszające te struny. I dzięki radiu i temu, że ta muzyka najpierw była przecież na liście przebojów właśnie utworów klasycznych w radiach, które muzykę klasyczną promowały, a później się przedostała do tych kolejnych list, przedostała się najpierw z Anglii, najpierw w Anglii była sukcesem, a potem się przedostała za ocean. No i ci słynni kierowcy, którzy jej słuchali, albo kierowcy w korkach i uspokajali się przy niej. No rzeczywiście był to boom niesamowity i Góreckiego życie odmieniło to całkowicie.
Albo tak jak mówią tam, Górecki. I przypomniał się słynny duet Lamp, który tworzył muzykę tak zwaną trip-hopową, który wykorzystał motyw z drugiej, przepraszam, z trzeciej symfonii. Symfonii Pieśni Żałosnych. I nazwał ten utwór Górecki właśnie.
Tak.
I na koncertach go wykonywał i właśnie takich aktów miłości do tej muzyki, która, powiedziałeś, w Polsce przez wielu specjalistów od muzyki tak zwanej współczesnej była uważana za prostą albo zbyt prostą. Mi się wydaje, że to właśnie, jeżeli tam jest prostota, to jest bardzo wysokiej próby, taka szlachetna prostota, która właśnie może powodować coś takiego, co Arystoteles nazywał katarzis. Właśnie.
Tak, trafiająca do serca w jakiś sposób.
Więc może to jest tak, że po prostu ludzie mają potrzebę takiego oczyszczenia i właśnie wzruszania się. I to ktoś może widzieć, że to jest kiczowate, ale właśnie nie, że czasem właśnie świat przez to że nie pozwala sobie na proste wzruszenia, bywa taki, jak bywa i pokazuje taką okrutną twarz.
No wiesz, muzyka jest sztuką abstrakcyjną i zbyt intelektualne do niej podejście być może nie jest dobrą drogą. Ona się odnosi jednak głównie do emocji. Może Górecki to po prostu rozumiał. A jeszcze jak mówimy o karierze tej symfonii poza Polską, to przecież jeden z pierwszych, że tak powiem, pokazów Góreckiego. To jest koncert na Wimbledonie Davida Bowie. Mhm. I w przerwie przecież zabrzmiała trzecia symfonia i właściwie nikt nie wyszedł.
No to prawda. A przy okazji przypomina się to, że Górecki przez tę wielką popularność tego utworu musiał jednak do tej Ameryki jeździć, tam występować, rozdawać autografy, ale tego nie lubił, prawda?
Bardzo nie lubił. Znaczy w ogóle dla niego opuszczanie domu było bardzo trudne. Nie tylko ze względu na stan zdrowia. Pamiętajmy, Górecki był kaleką. Miał jedną nogę 10 centymetrów krótszą. Uparcie nie chciał nosić żadnego ortopedycznego buta, ale to nie była taka niedogodność tylko i wyłącznie fizyczna. To była też niedogodność bólowa, że tak powiem. Znaczy on w 80-tych latach, właśnie po awanturze na warszawskiej jesieni z trzecią symfonią, okazało się, że miał taką przed sobą dekadę ciszy, kiedy nałożono też embargo na jego utwory, właściwie go nie wykonywano i on wtedy bardzo zapadł na zdrowiu i miał bardzo skomplikowaną, przeszedł operację kości, bo miał gruźlicę kości, gdzie lekarz powiedział do pani Jadwigi Góreckiej: wyrąbałem pani mężowi 3 kilogramy kości. No nie zapomnę tego zdania, które mi powiedziała i też je zapamiętała. Przeleżał wiele miesięcy w łóżku, jak to powiedział już jako człowiek bardzo znany, że leżenie w poziomie niejednego nauczyło rozumu i pokory. Więc on po prostu jakby wolał się nie ruszać, bo był, wiedział, że po prostu może być też uciążliwy dla otoczenia. Czasem trzeba było pomóc zawiązać buty. Oczywiście to robiła zawsze pani Jadwiga, którą on nazywał świętą Jadwigą, bo miała do niego świętą cierpliwość i tu się z nim zgodzę. Natomiast jak już jechał, to zwykle był szczęśliwy i zwykle ten wyjazd się okazywał jakimś wielkim, wspaniałym doświadczeniem. No nie wiem, jak odbierał na przykład nagrodę i za płytę roku właśnie w Londynie za trzecią symfonię, to strasznie się denerwował, że będzie musiał wyjść na scenę, ale że będzie musiał podziękować po angielsku, a dla niego obce języki to było w ogóle rzecz jakaś nie do przejścia.
Za językiem była muzyka.
Tak, on nie używał uniwersalnego języka. Nie obcego nikomu. No ale w końcu pojechał i było to dla niego ogromne przeżycie. Także te wyjazdy były trudne. Później zresztą z nich rezygnował już nawet przy współpracy z kwartetem, z Kronosami, prawda, tak. Już nie chciał jeździć.
A to z Kronosami, bo właśnie to jest tak, że ja pamiętam, że była taka moda swego czasu wśród młodzieży, tak to powiedzmy, na słuchanie pewnych rzeczy. I jedną z tych mód była popularność właśnie Kronos Quartetu, jednego z najciekawszych kwartetów smyczkowych wszechczasów. Zespół, który grał wszystko, bo potrafili grać na przykład w swojej aranżacji słynny utwór renesansowej muzyki angielskiej, czyli Spemimalium Thomasa Tallisa, ale też dokonywali prawykonań wielu utworów współczesnych, no nie zawsze najwyższej próby, bo powiedzmy szlachetność i prostota muzyki Góreckiego była jednak wyższej próby niż na przykład Filipa Glassa. A tak swoją drogą, Górecki chyba bardzo nie lubił tego porównywania właśnie do minimal music amerykańskiej.
Niesamowicie nie lubił. O ile Kilar, który miał podobną estetykę przecież, taką maksymę twórczą, że maksimum ekspresji, minimum środków, prawda? Bardzo lubił, jak mówiło się o nim jako minimaliście, bo on był bardzo zafascynowany minimalizmem amerykańskim. Może bardziej Stevem Reichem niż Glassem, którego przywołałeś. Natomiast mówił sam o sobie, że jest minimalistą słowiańskim, prawda? O tyle Górecki po prostu chodził po ścianach, mówiąc kolokwialnie, kiedy słyszał, że się go w tę szufladkę pakuje. Absolutnie minimalizmem amerykańskim się nie fascynował, w ogóle go nie interesował minimalizm jako jakaś struktura. On żył ekspresją, emocją. Dla niego właśnie on emocjonalnie czuł, że ta muzyka ma tak właśnie brzmieć, tak wyglądać. A czy to był minimalizm, czy jakiś inny alizm, to go zupełnie nie interesował.
No i tak właśnie o tych Kronosach tak wspominałem, no bo w pewnym momencie kolega mówi, słuchaj, to jest niesamowite. Bo tak dochodziliśmy poniekąd też trochę do Góreckiego, że Kronosi będą nagrali właśnie kwartet smyczkowy Góreckiego i to jest w ogóle absolutny ten, że oni by czuli w tej muzyce coś tak niezwykłego, że oni musieli mieć w swoim repertuarze jego kwartety. Zabawne było to, jak się okazało, że on nie skomponował kwartetów i w takim razie to napisz dla nas kwartet, no i powstał kwartet, jeden, drugi, trzeci. I właściwie poniekąd chyba można powiedzieć, że Górecki wypełnił pewną lukę, bo my nie mieliśmy takiej tradycji kwartetowej, jaką mieli na przykład, nie wiem, twórcy z kręgów germańskich, prawda? Nie mieliśmy takiej tradycji, powiedzmy, schubertowskiej,
tak. Beethovena. A wiesz co, to trochę tak, że ci wejdę w słowo, jak z koncertem fortepianowym. To znaczy, koncert fortepianowy był tak już w romantyzmie i na początku XX wieku wyeksploatowany, że niektórzy twórcy bali się po niego sięgnąć. Nawet Lutosławski się bał, ale w końcu, czy to jest sens w ogóle sięgać po taki utwór po Czajkowskim, prawda?
Po Rachmaninowie, który wyczerpał formułę, tak? Wirtuozy i kompozytora.
Z kwartetem jest podobnie, no to znaczy jak już Beethoven napisał swoje kwartety, jak już Schubert napisał swoje kwartety, to czy jest w ogóle sens brać się za ten gatunek? Natomiast tutaj było konkretne zamówienie, a Górecki akurat był człowiekiem pracującym na zamówienie. Było zamówienie, była muzyka. Chociaż oczywiście też trzeba było na nią czekać.
Bach był to świetnym przykładem, tak?
Oczywiście,
na zamówienie
arcydzieła. Jak najbardziej. Największe.
No tak. I właśnie ta popularność właśnie tu Kronos Quartet, te trzy kwartety smyczkowe i to spowodowało, że my w Polsce też zaczęliśmy patrzeć na tego twórcę zupełnie inaczej i ta popularność światowa spowodowała, że odkryliśmy na nowo pewne rzeczy. Ja od zarania, będąc jeszcze w szkole podstawowej, pokochałem słynny koncert klawesynowy, no i wielka, wielka klawesynistka, prawda, niestety już od paru lat nie ma jej wśród nas, Elżbieta Chojnacka, tak, tak, która po prostu doskonale ten utwór grała. I właśnie potem spotkałem się z krytykiem już właśnie ze Stanów, który powiedział, że w tym utworze jest coś niezwykłego, bo on się zaczyna po prostu, on się po prostu zaczyna, bo są takie utwory, które się zaczynają i od razu nas chwytają i one mają coś takiego ogólnoludzkiego, takiego esencję, takie jakby, jak jest w piątej symfonii, to pukanie, tak zwane pukanie losu do drzwi. I on właśnie porównywa mnie, o, no tak, no, nigdy nie patrzyłem na przykład na tę muzykę w ten sposób. Tak.
No tak, ona się odnosi do pewnej żywiołowości, takiej quasi-góralskiej. Pamiętajmy, że Górecki był zafascynowany muzyką Podhala, a za muzykę Podhala uważał wszystko, łącznie z szumieniem strumyka, pokrzykiwaniem bab wieczorami i tak dalej. Więc to z jednej strony, z drugiej strony był bardzo taki, no powiedzielibyśmy po prostu furiatem był, no nerwowym, żywiołowym człowiekiem. I to w tym koncercie słychać, być może w każdym z nas ta natura właśnie drzemie, każdy wpada czasami w taki nerw i to się odzywa w tym koncercie. Ja też bardzo lubię ten utwór, aczkolwiek wydaje mi się, że Górecki w swojej twórczości jest dwuwymiarowy, tak jak i jako człowiek, bo on z jednej strony był właśnie taki, no, niezwykle burzliwy, nerwowy, grubiański właśnie czasem, z drugiej strony ogromnie czuły, był takim lirykiem w głębi duszy. I podobnie jest z jego twórczością, czyli mamy z jednej strony ten koncert klawesynowy, który przywołałeś i który ja uwielbiam w wykonaniu, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Leszka Możdżera i Motion Trio. To jest,
czyli mówisz o wersji fortepianowej.
Tak, tak, to jest wykonanie dla mnie wszechczasów. Nawet Chojnacka dla mnie jest na drugim miejscu.
To w takim razie pytanie prawie jak z Misia. Czy Leszek Możdżer nas słyszy? Mam nadzieję, no że gdzieś, bo trzeba pamiętać, że nasze rozmowy potem w formie podcastu lądują na stronie Radia Kraków Kultura i można, myślę, że pozdrawiamy Leszka Możdżera.
Pozdrawiamy gorąco, tak, oczywiście.
Tu
i Motion
fanka.
Trio przy okazji.
Motion Trio to jest tak, o właśnie, bo Motion Trio to jest bardzo ważny zespół, już krakowski zespół genialny, który pokazuje, jak wspaniałym instrumentem jest tak zwana cyja, prawda?
Tak.
Akordeon. I właśnie to a propos Możdżera i ten, ich dekonstrukcje w ogóle utworów Chopina są niezwykłe, tak?
Bo cudowne.
Są takie momenty, w którym trudno poznać, że to jest Chopin, nagle, ach, to jest Chopin w ogóle. Leszek Możdżer, Motion Trio i koncert klawesynowy w wersji fortepianowej. Ale oczywiście wykonanie z Elżbietą Chojnacką to jest słynne nagranie z początku lat 80.
No dla niej był napisany, tak?
Dla niej napisany. To jest w ogóle klawesyn, który miał swoją nową odsłonę w XX wieku, między innymi dzięki takim utworom. Ale wracając do trzeciej symfonii, proszę państwa, warto sobie ten utwór przypomnieć, no chociażby w Wielkim Tygodniu, przeżyć trzecią symfonię, posłuchać. Można znaleźć też wersję, mamy tutaj właśnie wersję nagraną swego czasu, to było w 2014 roku w operze, w Teatrze Wielkim, w operze w Warszawie, w której niedługo pojawi się Dracula, balet z muzyką Wojciecha Kilara, do którego wstęp napisała właśnie nasza gościni, tak, Maria Wilczek-Krupa. I właśnie w tym nagraniu orkiestrę prowadzi Krzysztof Penderecki, który w ogóle w pewnym momencie się zaprzyjaźnił z Góreckim. To było słynne spotkanie w Bielsku Białej, to tak, przy okazji trzeciego kwartetu Góreckiego. To Andrzej Kosowski miał dużo wspólnego z tym spotkaniem. Pozdrawiamy serdecznie. Andrzej Kosowski to bardzo dobra postać, jeżeli chodzi o polską muzykę w ogóle. I też to nowa płyta z muzyką, zapomnianą muzyką teatralną Krzysztofa Pendereckiego właśnie się ostatnio ukazała. I on doprowadził do tego spotkania, słynnego spotkania,
tak,
Pendereckiego z Góreckim. I trzeci kwartet też tutaj mógłby się świetnie objawić ze swoim przesłaniem takim właśnie też trochę na te czasy. I to było niezwykłe. W 2014 roku tam właśnie w Warszawie John Greenwood, gitarzysta Radiohead, grał swoje wersje z tych, powiedzmy, sonorystycznych utworów Pendereckiego, a Penderecki dyrygował trzecią symfonią Góreckiego, a śpiewaczka znana, wokalistka zespołu Portishead, która wcześniej wystąpiła w ramach festiwalu Sacrum Profanum i tam chyba doszło do spotkania z Krzysztofem Pendereckim. Jak ty oceniasz w ogóle to nagranie? Bo są różne opinie.
No właśnie, dobrze powiedziałeś, są różne opinie. Ja pamiętam też rozmowę z rodziną Henryka Mikołaja i oni jakby byli tutaj bardzo poruszeni tym nagraniem, ale niestety poruszeni tak negatywnie, że ona odbiega jakby od poziomu i od zamysłu Henryka Mikołaja Góreckiego, że to jest zupełnie nieporozumienie, żeby w ten sposób muzykę Góreckiego traktować. Ale ja się nie do końca, znaczy nie zgodzę się, mówiąc tak prosto, nie zgodzę się. Ja w ogóle jestem, wiesz, fanką wszelkich przeinaczeń w muzyce. Uwielbiam, jak muzyka nawet dawna bardzo żyje własnym życiem, nowym.
No czasem Monteverdi łączy się z jazzem, prawda?
Ależ wiele razy.
Roberta Mameli się
pierwszym jazzmenem był Bach, pamiętamy drugim Chopin.
Tak. Ale grając Bacha w Das Wohltemperierte Klavier na przykład na śniadanie.
O właśnie.
On już antycypował piosenkę Zbigniewa Wodeckiego Zacznij od Bacha, bo zaczynał właśnie dzień od grania.
Tak. No wiele jest utworów klasycznych, które się w ogóle łączą jakoś przedziwnie z rockowymi później, czy w ogóle z popularnymi przebojami. No w każdym razie, wracając do rzeczy, ja bardzo lubię, jeżeli właśnie się okazuje, że, znaczy uważam, że kompozytor jakby oddając swoje dzieło, w pewnym sensie zamyka rozdział. Owszem, on ma oczywiście prawa autorskie do tego tutaj, jeśli chodzi o tę kwestię prawną, to nie ma wątpliwości, ale jakby estetycznie ta muzyka ma prawo żyć po swojemu. Każdy ma prawo interpretować utwór jak uważa. Jeżeli go tak słyszy, ktoś może to skrytykować, może się komuś nie podobać, ale zabranianie na przykład, albo nie wiem, już w ogóle właśnie mieszanie z błotem z powodu tego, że ktoś naruszył świętość, wydaje mi się w ogóle zaprzeczeniem istoty sztuki. Tutaj nie o to chodzi. W ten sposób to w ogóle by wszystkie utwory mogły umrzeć i moglibyśmy grać tylko historycznie na przykład, prawda? Mhm. Czyli w ogóle nie gralibyśmy, nie wiem, Chopina na koncertowych instrumentach na konkursie
Chopinowskim,
prawda?
Tak.
A o Motion Trio to już w ogóle nie wspomnę. Zresztą, jak już jesteśmy przy Motion Trio i przy takich wykonaniach właśnie niekonwencjonalnych, dajmy na to, no to nie wiem, czy wiesz, że Motion Trio ma w szufladzie trzecią symfonię na 5 akordeonów.
I co z tym zrobią?
No nic z tym nie zrobią, bo jest kwestia, z tego co wiem, prawna, która blokuje tutaj możliwość.
Szkoda.
Natomiast jak rozmawiałam z Jankiem Wojtarowiczem, to wiem, że wspominał, że rozmawiał jeszcze z Góreckim na ten temat, ale już tuż przed śmiercią. No i niestety nie zdążyli sprawy doprowadzić do końca. No i to tak umarło śmiercią naturalną. Natomiast ja byłabym bardzo ciekawa tego, jakby to zabrzmiało na 5 akordeonów i sopran właśnie.
No przy okazji przypomniałem sobie, jak pięknie zagrali Szakonę Pendereckiego.
Tak.
A propos właśnie...
grają też Orawę, Kilara. To wszystko są utwory nasze, powiedzmy klasyczne, polskie, które robią furorę na świecie właśnie na koncertach, tak. Nazwijmy to komercyjnych.
Wszyscy, którzy znają utwór, czekają na to ostatnie. Hej!
Tak jest.
No, ale tak właśnie, hej, to jest bardzo ważne, hej.
No oni to zresztą z takim ogniem, wiesz, grają. To mają prawda. To wszystko tak przemyślane, że naprawdę tylko polecać.
Właściwie to można powiedzieć, że to są geniusze. No tak,
no tak jest.
Akordeon, ty grasz znakomicie na organach i ja mogę sobie pozwolić na takie przeniesienie, że właściwie akordeon to są takie przynośne organy, prawda?
No, cały świat brzmieć bardzo podobnie. Na akordeonie niestety nie umiem grać.
No, myślę, że dałabyś radę. To przecież, ja mówię, no skoro organy i klawesy nie są ci obce, to jest taki dzień, bo przed chwilą był tutaj w studiu Tomasz Adamus, który pobiegł stroić organy, ponieważ w niedzielę, o tym słyszeliśmy już w Radiu Kraków, Kultura na co dzień. W niedzielę czeka nas spotkanie pod hasłem Bach Extreme. Obydwie pasje Johanna Sebastiana Bacha jednego dnia. Dziś zresztą 7 kwietnia to jest 298. rocznica pierwszego wykonania pasji według świętego Jana w Lipsku. A my wspominamy trzecią symfonię, no bo właśnie minęła 45. rocznica jej pierwszego wykonania. To było we Francji, a jesienią będzie z kolei 45. rocznica pierwszego polskiego wykonania na warszawskiej jesieni. O tym skandalu już Maria opowiadała. Ale przy okazji w tym roku też przypada 45-lecie, 45. urodziny Teatru Kateo w Krakowie, który ma nową siedzibę w Podgórzu z pięknym widokiem na Kraków. I akurat tak się też składa, że szef Kateo, Jerzy Zoń, przygotował parę lat temu spektakl, który jest niezwykłą opowieścią, który główną częścią jest tak naprawdę trzecia symfonia Góreckiego i aktorzy grają w chórze sierot tyle, ile trwa ta symfonia. W tej wersji trwa 52 minuty, są dłuższe nagrania też. Jak Paweł Głowacki kiedyś napisał w swojej recenzji, jest to czysta, mała, krucha opowieść ulepiona z cierpkości. I w przyszłym tygodniu, 14 i 15, czyli w czwartek i w piątek, chór Sierot właśnie z trzecią symfonią Góreckiego o 19. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to zapraszam, proszę napisać w sprawie zaproszeń robert.konatowicz@radiokraków.pl. No i my już mówiliśmy o Bev Gibbons, która zaśpiewała tu. Oczywiście musiano dokonać pewnych transpozycji, prawda? Bo to nie ten głos. No i oczywiście musiała się fonetycznie nauczyć śpiewać po polsku.
Po polsku, tak. To czasami strasznie zabawne sytuacje wychodzą, jak się właśnie obcokrajowcy brali za te teksty, no bo to są trzy pieśni żałosne. Mhm. Polszczyzna, no w wypadku na przykład trzeciej części, to jest przecież ta powstańcza z Powstania Śląskiego, tak. Opolska pieśń, Kaj ze mi się podział mój synocek miły.
To od razu przypominają się filmy Kuca, tak?
Tak, no oczywiście w Soli Ziemi Czarnej, wstrząsająca scena z tą właśnie pieśnią.
No i właśnie z tym, jak dziewczyny przez granicę, tak? W białych sukniach przenoszą tego powstańca.
Tak, ale w ogóle...
Piękne, wzruszające.
Taka surowa jest to tam podana, no bardzo wzruszająca.
No i to właśnie się włącza też Śląsk, tak? Z jednej strony góry, a z drugiej strony Śląsk.
Tak,
Henryk Mikołaj Górecki.
Tak, dwie ojczyzny, prawda? Ta macierzysta i ta wybrana, czyli Podhale jako wybrana.
Matczyzna i ojczyzna, można
tak,
powiedzieć.
Tak, no, bardzo ładnie to nazwałeś. Natomiast wiem, że nawet były sytuacje, no, zabawne, że opowiadał mi to kontrabasista Filharmonii Narodowej, że jak byli chyba w Japonii i po prostu tam słowo nie płacz było czasami śpiewane jako nie płać, prawda? Mamo, nie płać. No i tu wychodzą takie, no, przekłamania, nasz język jest potwornie trudny.
Ale z drugiej strony to też może być na swój sposób wzruszające, ta walka z tym ciężką materią, ale tak. I ja w takim razie teraz już na zakończenie właśnie naszej rozmowy zaproponuję właśnie z tego nagrania pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego, to wspaniała orkiestra, czyli NOSPR i właśnie wokalistka zespołu Portishead Bev Gibbons. To druga część, która właściwie tekst, który chyba był inspiracją do stworzenia takiej opowieści, prawda?
Tak, miał pierwotnie być to utwór w ogóle oparty na tym tekście, tylko na właśnie tej inskrypcji Heleny Błażusiakówny. Natomiast nie wychodziło to Góreckiemu, on jeszcze był, to było na początku 70-tych lat, proszę zobacz, jak on długo to pisał,
to
prawda?
Tak.
A skończył właściwie tylko w 2 miesiące, a to się tak rozwijało od początku lat 70-tych, kiedy przebywał na stypendium w Berlinie, próbował cały czas, chodziła za nim ta melodia i próbował w jakiś sposób to zakomponować na całe dzieło, ale to absolutnie mu nie wychodziło, on dlatego odłożył ad acta jakby ten pomysł i później dopiero doszedł do wniosku, że musi poszukać kolejnych tekstów, które będą do niego pasowały i rzeczywiście to szukanie tych kolejnych tekstów do tej, może ja mówię, przepraszam, bo przed chwilą pomyliłam teksty, chodzi o polską pieśń, oczywiście o tym myślał. Błażusiakówna znalazł później ten lament świętokrzyski.
Czyli pierwsze polskie tłumaczenie fragmentu Stabat Mater.
Tak.
W słynnej sekwencji.
Tak, i on z tego złożył, miał już trzy pieśni żałośne, jeszcze miał być prolog i epilog, w epilogu fragment żywotów świętych, skargi, ale on z tego zrezygnował i rzeczywiście zostawił same te trzy pieśni, także to długo powstawało. Miało być na początku utworem tylko opartym o polską pieśń powstańców śląskich. No a skończyło się na trzech pieśniach żałosnych.
I przypomnijmy, to Helenka Błażusiak to była dziewczynka, która została aresztowana przez Gestapo.
Młoda dziewczyna, może nie dziewczynka, ona miała chyba 17 lat, ona została aresztowana przez Gestapo i osadzona w tej słynnej katowni na Podhalu, w Palas, tak. I Górecki, który miał bardzo bogatą literaturę obozową, nazwijmy to, w domu, bo u niego w rodzinie były no, kilka przypadków niestety tragicznych losów właśnie w obozie. Próbował jakby, no nie wiem, zrozumieć, no i fascynowała go ta tematyka, jeżeli można to tak w ogóle nazwać. I on znalazł w jednej z książek właśnie tę inskrypcję, którą Helena Błażusiakówna wyryła jakby na ścianie tej swojej celi, czyli to mamo, nie płacz.
Niebios przeczysta, tak, królowo, ty zawsze wspieraj mnie, zdrowaś Mario.
Nim to wstrząsnęło do tego stopnia, że on natychmiast pojechał tam do Zakopanego i był bardzo taki wstrząśnięty tym faktem, że tam już nic właściwie nie ma, że w tej dawnej katowni tylko parę napisów na ścianach zostało, że tam działa jakaś pralnia, kotłownia, bo tam jest przecież pensjonat i jakby nie ma śladu po tym potwornym cierpieniu. On nie wiedział, co się stało z Helenką Błażusiakówną. Ona podobno przeżyła, przeżyła wojnę, natomiast Henryk nie miał jakby tej wiedzy. I rzeczywiście to był taki wstrząs dla niego emocjonalny, niesamowity. On już był cały szczęśliwy, że ma dwa teksty, jeszcze mu trzeci został, no i tego trzeciego szukał najdłużej, czyli tego lamentu świętokrzyskiego, XV-wiecznego, o którym przed chwileczką mówiłeś.
To jest pierwsza, najdłuższa część. My posłuchamy właśnie tego fragmentu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Tego tekstu Mamo, nie płacz, niebios przeczysta królowa, Beth Gibbons, Krzysztof Penderecki dyrygował Nosprem, a my gościliśmy Marię Wilczek-Krupę, która jest człowiekiem renesansu, jest wirtuozem wielu instrumentów, ale też autorką wielu książek, między innymi wydanej przez Znak Górecki Geniusz i upór, a może niebawem pojawi się książka o Jeremim Przyborze. Będziemy oczywiście o niej też rozmawiać na pewno. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.